Witam Was serdecznie w dniu dzisiejszym. Jak już tutaj brat zaznaczył, dzisiaj będziemy zajmować się chyba jedną z najpiękniejszych nauk Słowa Bożego, dającą najwspanialszą nadzieję, obietnicę na przyszłość. I myślę, że to, co dzisiaj będziemy rozważać, to są tak cudowne i wspaniałe rzeczy, że po użyciu naszych symbolicznych oczu, oczu wiary, będziemy mogli zajrzeć w przyszłość. I to tak piękną i wspaniałą przyszłość, że dla wielu ludzi brzmi to właściwie jak bajka, jako coś, co chyba nigdy nie będzie mogło nastąpić. Zobaczmy, co apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale, w wersetach 20 i 21 mówi, tak jak wczoraj prosiłbym o pomoc i w dniu dzisiejszym w odczytywaniu również wersetów. Kto w takim razie by nam odczytał? Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, wersety 20 i 21. Mam nadzieję, że tak wczoraj gorliwie pomagaliście, to dzisiaj również mnie nie zostawicie samego. Proszę.
Aby nadszedł od Pana czas ochłodzi, aby powstało przeznaczonego dla Was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo, aż do czasu odnowienia wszelkich rzeczy, o czym od wieków mówi Bóg przez usta świętych proroków swoich.
Dziękuję bardzo. Czyli zobaczcie. Apostoł Paweł zapowiada, że przyjdą takie czasy, tutaj nazwane jest jako czasy ochłody. No w takim potocznym tego słowa znaczeniu, jak się mówi na przykład o ochłodzeniu stosunków, to raczej ma się na myśli coś przykrego, coś gorszego. Ale zobaczcie, jak jest upał, jak jest susza, to każdy myśli o tym, o, nareszcie mogłoby się ochłodzić, mogłoby spaść troszeczkę deszczu. I w tym właśnie znaczeniu apostoł Paweł zapowiada, że przyjdą czasy ochłody, czyli takich błogosławieństw, ochłodzenia się, już nie będzie takiej suszy pod względem chociażby błogosławieństw, pod względem tego, że nie było prawdy. I mówi, że tym źródłem będzie nasz Pan Jezus Chrystus, którego musi przyjąć niebo i teraz jest powiedziane, aż do czasu odnowienia, naprawy wszystkich rzeczy. I co najważniejsze podkreśla, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. My również w chwili obecnej będziemy starali się zerknąć oczywiście tylko w małą część tych proroc Starego Testamentu, które mówią o tym wspaniałym czasie odnowy wszystkich rzeczy. Bo właśnie ta restytucja, o której tutaj mówimy, w różnych przekładach jest to różnie nazywane, jest to czas odnowy, naprawy wszystkich rzeczy. I tak można sobie zapamiętać, jeżeli ktoś z Was kiedyś będzie pytał, coś Wy tam mówicie o jakiejś restytucji, co to takiego jest? Czas odnowy, naprawy wszystkich rzeczy. A konkretnie będzie to oznaczało przywrócenie człowieka i całej ziemi do takiego stanu, jaki kiedyś był, o czym wczoraj mówiliśmy. Do stanu doskonałości, tej, która była utracona w Edenie, którą posiadali nasi pierwsi rodzice. Ja myślę, że niektórzy z Was czytali pierwszy tom i tam nawet w jednym rozdziale jest powiedziane, jest to rozdział zatytułowany Okup i restytucja. Ktoś może powiedzieć, co te nauki mają ze sobą wspólnego. Bez prawidłowego zrozumienia nauki o okupie właściwie chyba nikt nie jest w stanie zrozumieć, co to jest restytucja, do czego ona jest komuś potrzebna. Bo gdybyście się zapytali swoich koleżanek i kolegów, a słyszeliście o restytucji? Ja myślę, że większość wzruszy ramionami i powie, no restauracja to mu się kojarzy, to znam taki wyraz, to tam chodzimy czasami z rodzicami, ale restytucja? A zapytajcie się o Królestwie Bożym. Czy wierzą w Królestwo Boże? To kiedyś rozmawiałem z takim księdzem, z którym siedziałem przy jednym stoliku w szkole i tak w takiej prywatnej rozmowie przyznał, że on tak no nie bardzo wierzy w jakieś Królestwo Boże. I może ono kiedyś nawet i będzie, ale tam za, ja wiem, tysiące, może dziesiątki tysięcy lat, coś tam w ogóle kiedyś przyjdzie. Ale tak jak podkreślam, jeżeli ktoś zrozumie naukę o okupie, to z pewnością będzie wiedział, że to, o czym mówi Słowo Boże, jest prawdą. I teraz zobaczmy to, co apostoł Paweł, co wczoraj przeczytaliśmy, przypomnijmy sobie w dniu dzisiejszym, bo to będzie również bardzo ważne, w naszych rozważaniach, co mówi w pierwszym liście apostoła Pawła do Tymoteusza w 2 rozdziale, 5 i 6 wersecie, co również pomaga zrozumieć pewne myśli. 1 Tymoteusz, kto by nam odczytał? 2 rozdział, werset 5 i 6. Proszę.
Albowiem jeden jest jak jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który samego siebie złożył jako ofiarę dla wszystkich, aby o tym świadczono miłości.
Dziękuję bardzo. Teraz zobaczcie. Jest tutaj wyraźne świadectwo Słowa Bożego, które mówi, że Jezus złożył swój okup za wszystkich. Ale znowu, zapytajmy się większości, nawet duchownych, co się stało z tymi, którzy poszli do grobu przed czasami naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przecież nigdy o nim nie słyszeli. Okup został złożony później. I tutaj część z was może miała jakieś rozmowy i kontakty. Bardzo różne są opinie, ale większość tak właściwie to za bardzo nie wie, co z tymi ludźmi zrobić. No bo tak. Nigdy nie słyszeli o Jezusie, no ale to żadna wina z ich strony. No i teraz tak, powiedzieć, że nieświadomość zbawia, no skoro nie słyszeli, to nie mają żadnej winy, no to poszli do nieba. No ale jak poszli do nieba, jak wtedy jeszcze nawet i sam Kościół katolicki mówi, że wtedy no jeszcze nie mogli iść do nieba. I teraz gdybyśmy tak się zaczęli zagłębiać w szczegóły i pytać ich, co oni na ten temat sądzą, to gubią się. Co z tymi ludźmi? Ale zapytajmy się, no dobrze, a co z tymi ludźmi, którzy żyli od czasów Jezusa i też nigdy o nim nie słyszeli, a było na pewno takich bardzo wiele, albo usłyszeli, ale doszli do wniosku, że to nie interesuje ich zupełnie i zapytajmy się, co w takim razie z nimi się stało albo stanie. I tutaj też może tacy najbardziej zagorzali zwolennicy niektórych nauk powiedzą, poszli do piekła na wieczne zniszczenie. No ale znowu zapytajmy się ich, no to pomyśl człowieku. Jeżeli oni nie usłyszeli o Chrystusie, to dlaczego Bóg miałby ich zniszczyć? A jeżeli słyszeli nawet i nie przyjęli Go, a przecież żyli w różnych warunkach, to co? Dlatego, że nie wiedzieli, że to prawda, to Bóg też ich zniszczy? I teraz zobaczcie, tu jest powiedziane, że nasz Pan Jezus Chrystus złożył okup za wszystkich ludzi. Jest powiedziane, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Czyli każdy człowiek w swoim czasie dowie się, że okup również i za niego został złożony. I teraz zobaczcie. Jak wczoraj zauważyliśmy, okup gwarantuje jedną wspaniałą rzecz. I to rzecz uniwersalną, z której skorzystają wszyscy ludzie. Żeby byli wzbudzeni z grobu. I teraz tutaj dopiero można mówić właśnie o tych czasach restytucji, które będą. Ale zanim zaczniemy mówić o tym, co będzie, zobaczmy konkretnie, jeszcze dokładniej niż wczoraj, co było. Dlatego, że skoro mówimy, że będzie to czas naprawienia wszystkich rzeczy, powrotu do stanu pierwotnego, no to zobaczmy, jaki był stan pierwotny. I odczytajmy sobie pierwszą Księgę Mojżeszową, pierwszy rozdział, no i tylko jeden werset, werset 26. Taki werset, tu można było przeczytać bardzo wiele. Kto by odczytał pierwsza Mojżeszowa 1:26? Proszę bardzo, Ania.
Potem rzekł Bóg, uczyniłem człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim pławem pełzającym po ziemi.
Dziękuję bardzo. I zobaczmy, odczytaliśmy sobie werset, który wskazuje, że Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo. Mówi tutaj o dwóch różnych rzeczach. I kiedy Bóg stworzył człowieka, kiedy popatrzył na swoje dzieło stworzenia, to powiedział, że to było dobre. A więc człowiek był doskonały. Teraz co oznacza obraz Boży, na wyobrażenie Boże? W różnych przykładach jest to różnie podane. Zobaczmy. Człowiek był doskonały pod względem fizycznym, ale co najważniejsze, był obdarzony również w doskonałym stopniu pewnymi władzami umysłowymi, moralnymi, religijnymi i artystycznymi. I teraz jest to dla nas coś, czego my nigdy nie widzieliśmy. Nikt z nas nie widział doskonałego człowieka ani fizycznie, ani nawet nie wiemy, co to oznacza doskonałość pod względem umysłowym, moralnym, religijnym, artystycznym. Kiedy przyglądamy się jeden drugiemu, no to coś widzimy. Każdy z nas, jak stanie przed lustrem, to mu się zawsze coś w sobie nie podoba. A to mówi, że ma za rzadkie włosy, prawda, jak ja stanę przed lustrem. Ktoś mówi, że on ma nie takiego koloru, że ma taki nos, że ma inny nos, że mu się broda nie podoba, że jest za chudy, za gruby. Znajdziemy w sobie setki wad, a inni nam jeszcze w tym pomogą. Zobaczmy, nikt z nas tak naprawdę nie wie, co to znaczy doskonałość. W żadnym tego słowa znaczeniu. I dlatego też może trudno nam sobie wyobrazić, jaki był Adam. Natomiast każdy z nas może powiedzieć, jacy my jesteśmy i każdy z nas samemu sobie potrafi zarzucić, jak trochę krytyki ma bardzo wiele rzeczy, a tak jak podkreślałem, a inni dołożą jeszcze więcej. Każdy o drugim na pewno potrafiłby powiedzieć bardzo wiele rzeczy, że tamten albo tamta to ma takie i takie wady i słabości. Ale podkreślmy jeszcze raz. Człowiek był stworzony na obraz Boży. Coś, co może postaramy się troszeczkę jakoś sobie później przybliżyć, co to będzie oznaczało. Ale również jest powiedziane tutaj podobnego do nas. Dlaczego podobnego do nas? Bóg naszym Panem, jeszcze wtedy jako Logosem, panował nad całym wszechświatem. I Bóg powiedział człowiekowi w ten sposób. Będziesz panował, i tutaj wymienione są zwierzęta, ptactwo, ryby. To wszystko, co jest na ziemi, należy do ciebie, panuj nad tym. Ale w sposób doskonały i w sposób zupełny. Jak wspominaliśmy wczoraj, w raju, w Edenie, a tylko jak podkreślamy jeszcze raz, te warunki dotyczyły tego terenu, panowała spokój, harmonia między człowiekiem, zwierzętami. Zwierzęta również między sobą żyły w takich warunkach. I to jest to, co człowiek miał. I teraz, drodzy, chciałbym zwrócić tutaj uwagę na jedną rzecz. Dlatego, że wy na pewno w szkołach spotykacie się z taką nauką, która mówi o ewolucji. Dlaczego na ten temat wspominam? Wiecie, że również i Kościół katolicki, który kiedyś bardzo gorliwie walczył z nauką ewolucji, w pewnym momencie zachował się w bardzo dziwny sposób i powiedział, że tak, że ewolucja stworzyła ciało człowieka, a Bóg dał mu duszę. Zrobili taką mieszankę, chcieli pogodzić troszkę z nauką, z którą sobie nie radzili, no i troszkę gdzieś wziąć jakoś coś duchowego do tego dołożyć. Ktoś może powiedzieć, czy nauka ewolucji i nauka restytucji mają cokolwiek wspólnego? A zwróćmy uwagę na jedną ogromną rzecz. Gdybyśmy zrobili wykres tego, na jakim punkcie znajdował się człowiek stworzony i teraz, to ja w każdym bądź razie, i myślę, że wy wszyscy, narysowalibyście krzywą, która biegnie zdecydowanie w dół. A co robią ewolucjoniści? Zaczynają od dołu, bo przecież człowiek powstał od małpy albo jeszcze tam gdzieś wcześniej od jakichś niższych zwierząt i teraz oni rysują krzywą zdecydowanie do góry. Człowiek się rozwija. I teraz zobaczcie, czy te dwie nauki można ze sobą pogodzić? Albo jedna jest prawdziwa, albo człowiek się rozwija, jest coraz doskonalszy, albo jest coraz bardziej niedoskonały, upadły i zdegenerowany. Dlatego też to, co dzisiaj będziemy przedstawiać, myślę, że również pomoże wam w rozmowach z waszymi koleżankami i kolegami, którzy będą mówili, że tu nauka ma rację, ewolucja, człowiek się rozwija. Jest to niestety zupełnie nieprawda. I tak jak podkreślałem, rozglądając się wokół siebie, możemy tylko powiedzieć, jak jest, jakie są skutki upadku. To, co człowiek w tej chwili naokoło siebie ma i w sobie również ma. Dlatego, że jak podkreślaliśmy, degradacja pod względem fizycznym, umysłowym, moralnym, religijnym jest naprawdę bardzo, bardzo wielka. Każdy z nas to na co dzień odczuwa i odczuwa, można powiedzieć, ciężar tego. No zobaczcie, no wy, większość z was jesteście uczniami. Ja jako nauczyciel też mam z tym dużo wspólnego. Dlaczego? Bo czasami zauważam, że nawet są tacy uczniowie, którzy chcą się czegoś nauczyć. Bardzo tego pragną. I co z tego? I nie są w stanie. Ale czy to taki był człowiek doskonały, czy tak kiedyś było? Nie. To teraz skutek upadku jest taki, że ludzie nawet chcąc coś zrobić i poznać, nie potrafią tego. Ja podam tutaj taki własny przykład. Moja córka kiedyś prosiła mnie, żebym narysował jakieś zwierzątko. No, mój talent był taki, że po narysowaniu tych zwierzątek musiałem dziecku podpisać, co to jest, gdyż no, nie bardzo to przypominało to, co miałem narysować. I teraz zobaczcie, ja gdybym się nawet nie wiem jak starał, nawet gdybym chodził na kursy rysunku, no to może by to coś przypominało, ale ten talent u mnie po prostu zupełnie zaniknął. Niektórzy z was jeszcze jakieś talenty mają, plastyczne, muzyczne, ale to gdzieś tam jeszcze w sposób szczątkowy zostało. Natomiast nikt z was chyba nie wstanie i nie powie, że on jest perfekcjonistą, muzykiem, plastykiem, tworzy piękne utwory, wiersze. To się już praktycznie w tej chwili w ogóle nie zdarza. Ale chciałbym wam zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. W tym przekleństwie, które spadło na człowieka, konsekwencje również spadły na całą kulę ziemską. A można powiedzieć, że człowiek, będąc wygoniony z raju, wypędzony z raju, trafił w bardzo niesprzyjające warunki. I to, co my wokół siebie obserwujemy, to są te warunki, w których nam przyszło żyć. I ważne jest pamiętać, że to są takie warunki, które również się zmienią. Dlatego, że to wszystko, co obserwujemy, a co niestety, no może w Polsce się na szczęście aż tyle tego nie zdarza, jak trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, czy jakieś tornada, orkany, to również ludzie przeżywają. I teraz zobaczmy, to co obserwujemy, to można powiedzieć nieprzyjaźń między człowiekiem i człowiekiem, między człowiekiem i zwierzęciem, między zwierzętami. I to, co chyba nam najbardziej dokucza, to jest to, że właściwie rodząc się zaczynamy już umierać. Rozpoczyna się proces umierania, któremu towarzyszą choroby, kalectwo, ból, łzy, cierpienia, aż wreszcie śmierć. Jest jeszcze jedna rzecz, którą my również może nawet nie odczuwamy, ale to jest to, że kiedy człowiek był doskonały, był w raju, to można powiedzieć, że rozmawiał z Bogiem. Nic z nas nie wie, co to jest. My możemy modlić się i to jest nasza, można powiedzieć, namiastka rozmowy z Bogiem. Ale Adam rozmawiał z Bogiem. I teraz zobaczmy, że w chwili obecnej takiego stanu z ludzi nikt nie posiada. Jest nieprzyjaźń między człowiekiem, między Bogiem. Brak harmonii między tym, który stworzył człowieka, a jego stworzeniem. I teraz zobaczmy, powiedzieliśmy sobie, co było w raju. Oczywiście można powiedzieć, no to jest troszeczkę poza poziomem naszego zrozumienia, bo tego nie potrafimy sobie wyobrazić. To, co wszyscy odczuwamy naokoło siebie, a teraz spróbujmy puścić wodze naszej fantazji i można powiedzieć, jak dla wielu ludzi, wyruszyć w krainę baśni, w przyszłość, która mam nadzieję, że nie jest taka bardzo odległa. To spróbujmy najpierw zastanowić się nad czasem restytucji. A może to już troszeczkę żyjemy w tym czasie, albo to zupełnie nastąpi? Odpowiedzcie mi na takie pytanie, czy czas, w którym żyjemy, to jest już trochę chociaż związany z tym czasem restytucji, czy to w ogóle nic? Jest troszkę? Jest. Bo zobaczcie, czas restytucja, to jak jeszcze inaczej jest nazwane w Słowie Bożym? Jako jeszcze co?
Głosi?
Też, ale to jest jedna z faz, która z faz ucisku, ale tak ogólnie czas restytucji to czas odnowienia i jeszcze jak to się nazywa w Słowie Bożym? Jako pewien okres czasu, nawet zbliżony tak z nazwą, można powiedzieć, długości. Tysiąclecie. A czy żyjemy już w tysiącleciu, czy jeszcze nie? Od kiedy? Bardzo dobrze, 1874 rok. No ale ktoś powie, no zaraz, no to przecież już jest ponad 100 lat, a jeszcze ja nie zauważyłem wokół siebie jakichś zmian. I większość ludzi tak mówi, że oni niczego nie zauważają. Ale drodzy, teraz czas, w którym żyjemy, jest okresem bardzo szczególnym. No zobaczcie, widzimy tutaj pewne podwórko, na którym stoją zabudowania. No jako tako się tutaj mieszka, ale zobaczcie, gdyby ktoś z was postanowił, wybuduje tutaj piękny i wspaniały hotel na tym terenie, to co musi najpierw zrobić? Może tutaj wybudować między stodą a tym domem ten hotel? Zmieści się? No nie bardzo. Co musi najpierw zrobić? A no właśnie. No musi albo poprosić kogoś o rozbiórkę, albo wziąć buldożer, niech to wszystko wyrówna, aby było miejsce. I teraz zobaczmy, co prorok Daniel mówi w drugim rozdziale, a w wersecie 44, jak pamiętacie, tam jest bardzo wiele powiedziane na temat Królestwa Bożego, jest właśnie powiedziane w sposób piękny i proroczy o tym, co teraz mówimy. Kto by nam odczytał Daniela, drugi rozdział, werset 44? Proszę.
Kredyty w królu, Bóg nie wie, stworzył królestwo, które na miejscu nie będzie zniszczone. Królestwo to nie przyjdzie na inny lud, zniszczy i jest to nie wszystkie owe królestwo, ale całą ostatecznie na wieku.
Dziękuję. Czyli zobaczcie, co to królestwo musi zrobić? Najpierw zniszczyć, usunąć to, co jest na tym terenie. Nie można postawić coś wspaniałego na terenie, gdzie znajdują się jakieś rudery, prawda? A to królestwo w porównaniu do tego, co jest, no to faktycznie te królestwa tego świata można nazwać ruderami. I teraz zobaczcie. Kiedy nasz Pan przyszedł po raz wtóry, to rozpoczął właśnie taką działalność niszczącą, obalającą królestwa tego świata. Jak sami wiecie, do I wojny światowej to się mówiło o królach, o cesarzach, o arystokracji, o szlachcie. Oni mieli poczesne stanowiska. A teraz czasami się słyszy na przykład o królowej angielskiej, o jakimś tam królu w jakimś państwie, ale czy tak naprawdę oni rządzą? Nie, to właściwie no tak dla uciechy turystów. No, tak żeby ktoś ich pooglądał, jak to pięknie wygląda, jakie oni mają piękne stroje, piękne karoce i nic więcej. I zobaczmy, to wszystko, co się naokoło nas dzieje, to jest dzieło przygotowania tego terenu, niwelacja. Żeby postawić piękny pałac, trzeba to wszystko wyburzyć i zniszczyć. I tutaj jedna z waszych koleżanek wspomniała o ucisku Jakubowym. To wszystko, co już no, częściowo wasi rodzice, wasi dziadkowie przeżyli, to jest też faza przygotowawcza. Pamiętacie, że proroczo jest powiedziane o kilku różnych fazach ucisku. Pamiętacie, co już przeżyliśmy, o czym Słowo Boże mówi, jak to nazywa? Pierwsza i druga wojna światowa, jak jest w symbolice biblijnej nazywana? Wiatry, prawda? I to było coś, co spowodowało ogromną masakrę wśród ludzkości. Słyszałem kiedyś takie porównanie, które mówi o tym, jak wiele osób ginęło w wiekach wcześniejszych i chociażby w XX wieku. I było powiedziane, że na przykład do I wojny światowej, wcześniej, przez te 114 lat, zginęło około 6 milionów ludzi w różnych konfliktach. W ciągu kilku lat I wojny światowej zginęło już tych ludzi paręnaście milionów. A w ciągu II wojny światowej zginęło około 50 paru milionów ludzi. Ktoś może powiedzieć, rzecz straszna. Ale czy my teraz już żyjemy w takim okresie czasu, że Bóg skończył to dzieło niszczenia? Niestety jeszcze nie. Tutaj trzeba wam powiedzieć jedną rzecz, że my żyjemy w takim okresie czasu, że jeszcze wam powinno być dane przeżycie takich wydarzeń, które dla naszego ciała na pewno nie będą przyjazne. Bo ucisk, który jeszcze ma nadejść, musi przeorać serca ludzkie. Ale zobaczcie, jaki jest wasz plus, co jest dla was wielkim błogosławieństwem. Większość ludzi widzi tylko te ciemne chmury i boją się, obawiają się tego, co nadejdzie. Ale wy widzicie jeszcze coś dalej. Dzięki proroctwom wiecie, że za tymi chmurami jest słońce, że przyjdzie królestwo, że przyjdą właśnie czasy restytucji. Ale na razie tutaj muszę zmartwić wasze ciała, będzie coraz gorzej. Ale drodzy, jest takie przewrotne powiedzenie, które mnie się bardzo podoba, ale to jest powiedzenie chrześcijanina. Im gorzej, tym lepiej. Ktoś może powiedzieć, no chyba człowiek niespełna rozumu tak mówi. Dlaczego? Bo im gorzej na świecie, to tym bliżej królestwa. To oznacza, że królestwo się przybliża. I teraz powiedzieliśmy sobie, że pewne znaki, które będziemy obserwować na ziemi, będą świadczyły o tym, że nadchodzą czasy restytucji, że my się już do tego czasu zbliżamy. I u Daniela w 12 rozdziale, wersecie 4, jest powiedziane o tym, co wy na pewno doświadczacie, bo takie zmiany, jak się w chwili obecnej dzieją, to wasi dziadkowie na pewno czegoś takiego nigdy w życiu nie widzieli. Kto by odczytał nam Daniela 12 rozdział, werset 4? Proszę bardzo. Kto jeszcze nie czytał? Asia jeszcze nie czytała? Proszę.
Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj tę księgę aż do czasu naznaczonego, bo to wiele ich przebierze, a rozmnoży się zmienność.
Oczywiście. Zobaczcie, gdyby ktoś się was pytał, jak można rozpoznać, że my żyjemy już w tym czasie przygotowawczym? Pisze prorok Daniel, rozmnoży się umiejętność. Zobaczcie, wasi dziadkowie, właściwie można powiedzieć, jeszcze przy żniwach posługiwali się sierpem i kosą. W domu, no może gdzieś tam zaczynała powoli pojawiać się światło, żarówka, ale od tego czasu tak gwałtowne zmiany zaszły, że nawet wy czasami nie nadążacie. Człowiek sobie kupi komputer najnowszej generacji, a za 2 lata okazuje się, że wszyscy koledzy już go dawno wyprzedzili. To już nawet do żadnej najnowszej gry się nie nadaje.
3 miesiące.
Tak, tutaj Kuba mówi 3 miesiące. I zobaczcie, kiedyś przez setki, tysiące lat ludzie żyli tak samo. Ale w czasach, w której obecności naszego Pana, mam powiedziane, rozmnoży się umiejętność. Jest to tak gwałtowny przeskok, że wielu ludzi twierdzi, że to, co się wcześniej w setkach albo w tysiącach latach działo, to teraz po kilku latach są takie same zmiany, jeżeli chodzi o wynalazczość człowieka. Ale jak już mówiliśmy, jeszcze inne zmiany będą nam jeszcze dalej towarzyszyć i nadal nam towarzyszą. Na pewno pamiętacie najdłuższą pieśń w śpiewniku. Jaka? Pan wyszedł z świątyni. A pamiętacie, czego ona dotyczy? Bo tak czasami niektórzy się ścigają, kto szybciej to zaśpiewa, ale mam nadzieję, że również pamiętają, co tam jest. Pamiętacie, czego ona dotyczy? Czego? Tak. A o czym on mówi? O czym on mówi? No. A no właśnie. I teraz zobaczcie, nasz Pan, kiedy uczniowie się Go pytali, po czym poznamy to wszystko, że to już Królestwo Boże jest w drzwiach, to On im mówi i mówi im o przykrych rzeczach. To, co naokoło w całym świecie ludzkości się dzieje. I mówi im o wojnach, o głodach, o morach, o trzęsieniach ziemi. I to wszystko my obserwujemy. Ale jeszcze mają przyjść dwie fazy ucisku. Jakie? Kto pamięta? Pierwsze to były symboliczne wiatry. Później? Jeszcze wcześniej? Trzęsienie ziemi, tak. I co to oznacza, to trzęsienie ziemi? Rewolucję, bardzo dobrze. I później zobaczcie, po tym trzęsieniu ziemi jeszcze coś zostanie. I przyjdzie ostatni element, który wymieniliście, ogień. A co to jest? Anarchia. Bardzo dobrze. Teraz zobaczcie, wiatry to wojny, już były. Trzęsienie ziemi to rewolucja i ona jeszcze będzie. Mamy później ogień jako anarchia. Jeżeli coś kiedyś słyszeliście o anarchistach, spotkaliście się z ich poglądami, to oni wychodzą z założenia, że żadna władza jest niepotrzebna. Każdy człowiek jest w stanie doskonale sobie poradzić, bez policji, bez wojska, bez niczego. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Nie ma policji, nie ma wojska, każdy robi co chce. Czyli jaka to będzie zasada? Ja to mówię, no to będzie jak w dżungli. Zasada pięści i większego pistoletu chyba. Kto będzie miał większy magazyn broni, ten zwycięży. Ale zobaczcie, czy ktoś z tego wyjdzie cało? A mamy powiedziane, gdyby nie interwencja pańska, gdyby nie były skrócone owe dni przez naszego Pana, tutaj jest powiedziane, przez wybranych, to co by się stało? Nie ocalałoby żadne ciało. Ale drodzy, dlaczego ja tak mówię wiele na temat właśnie tego czasu, w którym my żyjemy? Bo gdybyście nie słyszeli o tym, to moglibyście pomyśleć, aha, czyli Królestwo Boże i restytucja przyjdzie tak bezboleśnie. Po prostu w pewnym momencie okaże się, że już jest Królestwo. No niestety, ale jeszcze wiele ludzkość będzie mogła wycierpieć. Ale jak już wspomniałem, po tym wszystkim przyjdą te wspaniałe, cudowne czasy restytucji. I teraz zobaczmy, kto będzie wykonawcą tego wspaniałego dzieła, a kto już przygotowuje. Kto w tej chwili już jest zaangażowany w dzieło przygotowania tego królestwa? Tam, u góry. Kto? Maluczkie statko, przede wszystkim oczywiście ze swoją głową, z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Kto już również dołączył do nich? Bardzo dobrze. Wielkie grono albo wielka kompania, też w sferze duchowej. I teraz zobaczcie, oni będą to dzieło prowadzić, ale wczoraj mówiliśmy o tym również, że pierwsi, którzy zostaną wzbudzeni z grobów, to, przypomnijcie, jakie dwie klasy? Starożytno i młodocianogodni. Teraz zobaczmy, dla jednych i dla drugich, co jest przewidziane. W objawieniu w 20 rozdziale, a wersecie 6, odczytajmy sobie, co oni będą czynić, tutaj mamy na myśli maluczkie statko, jako że oni mieli udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Proszę bardzo, Ania, tak? Proszę.
Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat.
Dziękuję bardzo. Czyli zobaczmy. 1000 lat panowania dla Chrystusa i dla maluczkiego statka będą kapłanami również Boga, jest to jedna z ich funkcji. Ale zobaczmy sobie, co jest również przewidziane dla starożytnych i młodocianogodnych. W psalmie 45, oczywiście nie znajdziemy w Biblii wyrażenia, które by dokładnie mówiło starożytnogodni, młodocianogodni, ale jest powiedziane o pewnej specyficznej grupie. Psalm 45 i werset 17, kto by nam odczytał? Tak, właśnie, kto jeszcze? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Czyli teraz zobaczcie. Tutaj jest tak troszkę może za wile powiedziane. To jest powiedziane, zamiast ojców będziesz mieć synów swoich. No zobaczcie. Dla maluszkiego statka, starożytnogodni, święci Starego Testamentu, jest to jak gdyby klasa ojców. A dlaczego jest powiedziane, będziesz mieć synów? No bo zobaczcie, w liście apostoła Pawła do Żydów w 11 rozdziale jest powiedziane o nim coś powiedziane bardzo dziwnego. Jest powiedziane o ojcach Starego Testamentu i jest powiedziane tak, żeby oni nie osiągnęli nagrody bez nas. Ktoś może powiedzieć, o co to właściwie chodzi? Chodzi o to, że klasa duchowa będzie pomagała klasie starożytno- i młodocianogodnych w osiągnięciu nagrody i w osiągnięciu pełnej doskonałości. Wczoraj mówiliśmy, że staną w ciałach doskonałych, ale charaktery będą mieli niedoskonałe. Więc będą jak gdyby ich synami duchowymi. Używa się takiego pojęcia ojciec duchowy i syn duchowy. Ten, który pomaga komuś, jest ojcem duchowym. I mamy powiedziane, że dla nich jest przewidziana zaszczytna funkcja, ustanowisz ich książętami na całej ziemi. I oni będą wykonawcami. Ale drodzy, jak myślicie, czy dla was tutaj, którzy siedzicie, na pewno jest tutaj również wielu poświęconych, a więc należących do klasy poświęconych obozowców Epifanii, Bóg przewidział w tym dziele restytucji jakąś funkcję? Czy tak będziemy się temu przyglądać? Mam nadzieję, że ja również się tam znajdę. Będą się tak przyglądać, czy coś tam jednak będzie? Będzie. Jakaś funkcja, jak myślicie, jaka? Kim oni będą? Bardzo dobrze. Pomocnikami klasy starożytnej i młodocianogodnej. Czy zobaczcie, jak wielka, wspaniała nagroda jest przewidziana dla tych, którzy się teraz poświęcają. Ja podkreślam, z boskiego punktu widzenia to jest nagroda. Ktoś może powiedzieć tak, z boskiego punktu widzenia nagroda to jest wtedy, kiedy mnie służą. I nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy kończył swoją ziemską wędrówkę w Ewangelii Jana, mamy to w piękny sposób opisane, to mówi właśnie, że wśród ludzi to jest tak, że ten jest największy, któremu służą. Ale odwrotnie ma być wśród ludu Bożego. Ten jest największy, który najbardziej służy. I największym przywilejem jest służba dla innych. I wy również możecie być tymi wspaniałymi pomocnikami. Zaraz zobaczymy, do czego to będzie potrzebne i jak to będzie dalej wyglądało. Mamy tutaj powiedziane o tym, kto będzie rządził. A teraz zobaczmy, jak będzie rządził. Komuś może się wydawać, że to będą takie rządy, że wszyscy będą wszystkich po główce głaskać, przytulać, dawać buziaczki i wszystko będzie bardzo grzeczne. Natomiast zobaczmy, u Izajasza w 11 rozdziale jest powiedziane, co będzie podstawą tych właśnie rządów. Izajasz 11, od 1 do 5. Kto by nam odczytał? Proszę Cię bardzo.
Pan wyjdzie już w sprawie dnia swojego, a porodka powinna jego wyrośnie. Poślam duch pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch umiejętności i bojaźni pańskiej. Będzie czuł bojaźni pańskiej, nie będzie według widzenia osób swoich sądził, ani według widzenia usług swoich karał. Ale będzie upomnił sądzić sprawiedliwości, a sprawości będzie karał wszystkich na ziemi. Uderzy ziemię mrudzą ust twoich, a duchem wad twoim zabije niezłożnika. A bowiem sprawiedliwość będzie wartym gminy niego, prawda.
Dziękuję bardzo. Czyli zobaczcie, co będzie podstawą tego przyszłego rządu w okresie właśnie restytucji. Prawda, sprawiedliwość. Żadnej stronniczości. Że ktoś tylko popatrzy na kogoś, już tam gdzieś wydaje wyrok, coś tam usłyszy, coś do niego dotrze. Jak wiecie, chociażby nasz Pan, jako doskonały człowiek, kiedy był na ziemi, potrafił wniknąć w serce ludzkie. Jest powiedziane, że Bóg patrzy na serce człowieka. I to jest prawdziwą podstawą sprawiedliwości. Teraz człowiek, niektórzy ludzie żartobliwie mówią, że sprawiedliwość to jedna rzecz, a sąd to zupełnie druga rzecz. W sądzie nie ma co się spodziewać sprawiedliwości. Tu jest powiedziane, że sprawiedliwość będzie podstawą dla wszystkich. Czy ktoś będzie biedny, czy bogaty. Wszyscy będą równi. Ale zobaczcie coś, co chciałem właśnie podkreślić. Rózgą, nowy przekład mówi, rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. Ale zobaczcie, jak twarde będą to rządy. A zaraz sobie powiemy również i dlaczego. Ale zobaczmy, co jeszcze w objawieniu w drugim rozdziale i w wersecie 27 jest powiedziane. Tutaj mamy jeszcze mocniejsze porównanie. Kto by nam odczytał objawienie 2, 27? Proszę Cię bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz zobaczcie, tu jest takie porównanie laski żelaznej jako jednego ze sposobów rządów. Ktoś może powiedzieć, no dlaczego to ma być potrzebne? Przecież już zaczęliśmy mówić o tym, że to będą takie wspaniałe czasy, ale teraz wyobraźcie sobie kogoś takiego, który do tej pory był królem, władcą, panował, miał tysiące niewolników. On stanie z grobu i co się okaże? Nadal mu Bóg powie, aha, ty byłeś królem, proszę bardzo, 2000 niewolników dla ciebie, tutaj możesz sobie dalej panować. Takiego czegoś nie będzie. Każdy będzie równy i będzie musiał zapracować na własne utrzymanie, nikt się już nie będzie mu kłaniał, oddawał czci. Byli tacy ludzie, którzy decydowali o życiu tysięcy innych. Jednym skinieniem ręki mógł albo ułaskawić, albo spowodować ich śmierć. Czegoś takiego nie będzie. I takim ludziom nie będzie się to podobało, że teraz oni muszą być tacy sami jak wszyscy. Dlatego też jest powiedziane, że będzie musiał rządzić laską żelazną. No i teraz zobaczcie, nawet każdy z nas w swoim życiu zauważa wiele takich rzeczy, które czyni źle. I w grobie nie ma przemiany. Jeżeli tego w swoim życiu teraz nie przewalczymy, to jak wstaniemy z grobu, to Pan będzie bardzo często musiał nas troszeczkę ukarać. I to czasami może mocniej ukarać za to, że nie będziemy postępować zgodnie z Jego zarządzeniami. I teraz zobaczmy, jak w takim razie będzie przebiegał cały proces restytucji. I myślę, że również będzie to nawiązywało do tego, co wczoraj mówiliśmy. Dlatego tylko bardzo pokrótce. Od czego trzeba będzie zacząć? Ludzie będą w grobach, więc najpierw trzeba będzie ich zbudzić. Pamiętacie, wczoraj mówiliśmy o wersecie z Ewangelii Jana, 5 rozdział, werset 28-29, o tym, że będzie powstanie z grobu. No ale jeżeli człowiek wstanie z grobu, to dalej coś trzeba będzie z nim zrobić. Chciałem zwrócić uwagę tutaj jeszcze na jedną rzecz. Jak myślicie, czy Bóg wzbudzi wszystkich w grobach, którzy są jednocześnie, a wszyscy, którzy są, wszyscy naraz staną? Nie. A ktoś powie, a dlaczego? Czy to byłoby mądre? Nie. I teraz zobaczmy, jaka zasada jest według Słowa Bożego, jeżeli chodzi o wzbudzanie z grobów. Powiedzieliśmy, że najpierw klasa starożytno-młodocianogodnych, a później, to już nawet wczoraj ktoś zwrócił uwagę, od końca. Ale ktoś mi może odpowiedzieć na pytanie, a dlaczego to tak? A dlaczego nie od Adama, tylko od końca? A jak myślicie, kto jest bardziej zdegradowany? No właśnie, no niestety, no tutaj niektórzy mówią sobie my z biciem się w piersi. Oczywiście, że tak. Ci, którzy byli na początku, jednak najmniej mieli wspólnego z grzechem i będą potrzebowali najmniej tego czasu. A poza tym zobaczcie, Bóg jest Bogiem mądrości. Niektórzy ludzie zarzucają, myśląc, że to zmartwychwstanie będzie takie hura i mówią, no przecież przedtem żyło miliardy ludzi. To jakby wszyscy naraz stali z grobu, a to gdzie oni będą mieszkać, co oni będą jeść, w co się ubiorą? I oczywiście Bóg, gdyby tak zrobił, to nic nie miałoby to wspólnego z Jego mądrością. A tu jest powiedziane, że oni będą wstawać stopniowo. Nawet słudzy pańscy mówią nam o jednej bardzo ważnej rzeczy, że ci, którzy będą żywymi, będą przygotowywać warunki, prosić Boga w modlitwie o tym, żeby ich bliscy zostali wzbudzeni z grobu. Czyli to nie będzie na takie na hura, że wszyscy wstają i teraz dopiero reszta się rozgląda, co z tym fantem zrobić, gdzie oni to mają spać, co oni mają jeść, bo to jakby było tak, jakbyście tu zaprosili naraz 1000 osób. I wszyscy przyjechali naraz i teraz dopiero zastanawiacie się, o ludzie, no a czemu oni wszyscy, co my z nimi zrobimy, jak nie ma ani spać, ani jeść gdzie. A więc zobaczmy, mądrość Boża również i to przewidziała i wtedy również starczy miejsca dla wszystkich. No ale zobaczcie, człowiek zostanie wzbudzony z grobu i co trzeba będzie, oprócz tych podstawowych potrzeb, żeby mu zapewnić, że on ma co zjeść, że on ma gdzie schronić swoją głowę, ale jak myślicie, czego ludzie będą najbardziej ciekawi? Jak myślicie, poszli do grobu, naraz wstają i co? I wstają w tym samym miejscu, w takich samych warunkach, jak poszli do grobu? No nie. Prawda? No i teraz jak myślicie, o co oni będą pytać przede wszystkim? Tak, no niektórzy faktycznie, co się stało z tym, co straciłem przedtem, gdzie jest mój dom, co się stało, kto mi to zabrał, ale przede wszystkim to chyba będą się pytać o co? Głośno? O czas, w którym żyją, gdzie oni są. Ja myślę, że też będą przede wszystkim pytać, a dzięki czemu ja się tu wziąłem? Skąd ja tu jestem? Co się stało? Dlaczego ja tutaj jestem? I teraz aż trudno sobie wyobrazić szok tych ludzi, którzy przeżyją, bo wyobraźcie sobie przecież człowieka, który na przykład, nie wiem, zginął w sposób nagły, gdzieś na morzu, na oceanie, został zastrzelony, no nie wiem, bomba gdzieś trafiła i on nawet nie wiedział, że on umiera, nie miał tej świadomości. Zostanie wzbudzony z grobu i nie wiem, może niektóry jako żołnierz będzie szukał pistoletu, żeby się dalej bronić, będzie chciał nadal biec i kogoś atakować. Teraz naraz patrzy zupełnie dziwne jakieś warunki. Będzie się pytał, komu ja to zawdzięczam? Skąd to się wzięło? I drodzy, co będzie na pewno ten, który będzie boskim przedstawicielem, musiał wobec takich jednostek uczynić? Zobaczmy u Izajasza w 11 rozdziale, wersecie 9, jako że ten prorok ma bardzo wiele na ten temat powiedziane, jest coś wspomniane. Kto by nam przeczytał Izajasz 11:9? Proszę bardzo, Krzysiu.
Nie będą szkodzić ani zabijać na wszystkiej górze mojej świętej, bo ziemia będzie napełniona znajomością pańską, tak jak o morze wodami napełnione jest.
Teraz zobaczcie. Dwie rzeczy. Pełna informacja odnośnie tego, co ci wolno, czego ci nie wolno, dlaczego tu jesteś, skąd ty się tu wziąłeś, komu to zawdzięczasz. I powiedziane jest tak, nie wolno ci szkodzić. Będzie powiedziane, nie wolno ci ani szkodzić komukolwiek w żaden sposób. Już nie mówiąc tutaj o zabijaniu. Jest powiedziane, że cała ziemia będzie pełna poznania Pana. Każdy człowiek będzie miał dokładną informację odnośnie wszystkich jego pytań i wątpliwości. I przede wszystkim dokładną znajomość tego, co mu wolno, czego mu nie wolno. I teraz zobaczmy, co się będzie działo, jeżeli ktoś będzie próbował, tak jak do tej pory, bo na przykład ktoś przedtem był, nie wiem, mordercą, złodziejem, jak wstanie z grobu, no to przecież nie stanie się naraz doskonałym człowiekiem. Co będzie próbował na początku zrobić? Jak żył cały czas ze złodziejstwa, to jak wstanie z grobu, najprawdopodobniej nie będzie pytał o możliwość pracy, żeby gdzieś coś zapracować na swoje utrzymanie, tylko będzie się rozglądał, komu tu co ukraść. I jak myślicie, co się będzie działo? Tak jak jest to w tej chwili, jak go złapią, to powiedzą mu, że niska szkodliwość społeczna czynu, że nie ma miejsca w areszcie, że to tam do 250 zł to można ukraść. Tak? Tak będzie? Jak myślicie? Co by najbardziej powstrzymywało ludzi? Na miejscu zostanie ukarany. I teraz zobaczcie, nawet powstrzymany do tego, żeby cokolwiek źle zrobić, to nie będzie tak, że on najpierw ukradnie, a później się go ukaże. On nie będzie miał możliwości ukradzenia. Jest powiedziane, nie będą szkodzić. Bo jakby ukradł, już by komuś wyrządził szkodę. Ale Bóg go przez swoje narzędzia od tego powstrzyma. Bo zobaczcie, przecież on nie będzie widział, że naokoło niego jest albo ktoś z klasy wielkiej kompanii, albo z maluszkiego statka i widzi go jak na dłoni, tak jak nas w tej chwili widzą aniołowie. Jemu się będzie wydawać, że nikogo naokoło niego nie ma. Wyciągnie rękę i już zostanie powstrzymany. Niektórzy mówią, że jego ręka wtedy zostanie w jakiś symbol, w widzialny sposób ukarana. Uschnie, zostanie dotknięta jakąś chorobą, dolegliwością. Jak myślicie, dlaczego? Żeby inni widzieli, że on chciał uczynić coś złego. Żeby to było również dostrzegane dla innych i myślę, że to będzie również wielkim ostrzeżeniem. Uważajcie, ten człowiek chciał coś uczynić, coś złego. Jak wy to zrobicie, będzie to samo z wami. Ale jak myślicie, co się będzie działo z tymi, którzy będą postępować dobrze? I czy wszyscy z nas wstaną już w takich pięknych, super, doskonałych ciałach? Wszystkie dziewczyny teraz tutaj, wszystkie panie jak modelki z żurnala, panowie jak modele, tak? Wszyscy będziemy tacy cudowni i doskonali? Jak myślicie, tak będzie? No nie. A dlaczego? Ja myślę, że to byśmy się chyba nie poznali w tych lustrach. Że to w ogóle my, bo myśmy tam nigdy nie wyglądali. Ale co się będzie działo, jeżeli będziemy czynić dobrze i będziemy postępować tak, jak mówi Słowo Boże, będziemy innym pomagać, będziemy czynić te rzeczy, które się Bogu podobają? To co będziemy obserwować na sobie? Zmiany na lepsze. I to w różnych zakresach. I będziemy patrzeć na siebie do lustra i będziemy się cieszyć, że jesteśmy coraz piękniejsi, coraz piękniejsze mamy ciało, a przede wszystkim będziemy zauważać, że Bóg jakby stopniowo zdejmuje nam te wszystkie różne blokady, które znajdują się w naszym umyśle. Bo to będzie stopniowy proces dochodzenia do doskonałości. I teraz spróbujmy sobie wyobrazić taką sytuację, że każdy z nas będzie mógł w przyszłości zostać takim, można powiedzieć, połączeniem. No tak jakbyśmy wzięli na przykład, nie wiem, zdolności Leonardo da Vinci, który był bardzo zdolnym człowiekiem, ze zdolnością Michała Anioła, do tego nie wiem jeszcze, Einsteina, Newtona, Kopernika i kilku innych, bo każdy był specjalistą w innej dziedzinie. I teraz, czy my sobie to potrafimy wyobrazić, że będziemy na przykład, nie wiem, pięknie potrafić śpiewać i grać, jak siądziemy przed sztalugą, to narysujemy taki obraz, że, nie wiem, najwspanialsi malarze będą nam zazdrościć z tamtych czasów, że tak można malować? Czy to jest w ogóle wyobrażalne? Ja myślę, że chyba jak na razie jeszcze nie bardzo. Zobaczmy, co jeszcze będzie nam towarzyszyło w tym wspaniałym okresie czasu. Izajasz 35 rozdział, w wersetach 5 i 6 mówi nam również o czymś naprawdę cudownym. Izajasz 35, 5-6. Kto by przeczytał? Ja mam takie wrażenie, że kilka osób umie czytać. No. Proszę bardzo, tam z końca.
Kiedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Kiedy strom będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się między ziemi, gdyż wody wykrzykną na pustyni i potoki na stepie.
Dziękuję bardzo. Czyli zobaczcie, coś, co tak doskwiera ludziom w chwili obecnej. I jeżeli chodzi o fizyczne choroby i dolegliwości, i duchowe również. Bo tutaj jest powiedziane i o jednych, i o drugich. Nie będzie chorób, dolegliwości. Wszyscy będą mogli spokojnie zdjąć okulary, wyrzucić szkła kontaktowe. Nie trzeba będzie aparatów słuchowych, żeby kogoś w ogóle usłyszeć. Nie trzeba będzie gdzieś posługiwać się jakimiś kulami czy laskami, żeby przejść chociaż kawałek drogi. To wszystko będzie odrzucone. Powiedziane, chromy będzie skakał jak jeleń. Na pewno będzie to bardzo coś wspaniałego i radosnego. Ale jest też powiedziane o wiele głębszej rzeczy. Czasami o wielu ludziach mówi się, że ich uszy są zatkane. Oni słyszą to, co mówi się im o królestwie, ale to do nich nie dociera. Patrzą się na dzieła Boże i nie widzą tego. Ta zasłona będzie z tych ludzi zupełnie zdjęta. I teraz zobaczcie, na jakiej drodze ci ludzie będą postępować, na której będą właśnie tak wspaniałe warunki. Nadal Izajasz 35 rozdział i wersety tym razem 8 i 9. Proszę o czytanie. Proszę Cię bardzo.
I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty, będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na nim nie zbłądzi, nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził. Tam się do niej spotka, lecz pójdą świnio wybawieni.
A więc zobaczcie, jest tutaj powiedziane o pewnej drodze świętej, albo jest powiedziane w innych przykładach, gościniec świętobliwości. Piękna, symboliczna droga, po której będą postępować wszyscy, którzy będą chcieli postępować tą drogą. Ale zobaczcie, jakie piękne będą i wspaniałe, przyjemne warunki. Jest powiedziane tak, że nie będzie nią chodził nieczysty, bo tylko człowiek, który będzie chciał służyć Bogu, będzie mógł po niej postępować. Ale powiedziane w symboliczny sposób, nawet głupi na niej nie zbłądzi. Teraz jedni mówią z jakiegoś kościoła, to jest dobrze. Drudzy powiedzą to, rób tak, albo przyjdź do nas, albo to jest dobre, ta doktryna jest właściwa, albo tamta doktryna jest zła. I wszyscy widzą tysiące drogowskazów i nie wiedzą, gdzie się udać. A tam jest powiedziane, nawet głupi nie zbłądzi, bo będzie jeden potężny drogowskaz do Królestwa Bożego, żadnego innego. I co jest dalej powiedziane? Nie będzie tam lwa i zwierz drapeżny nie będzie po niej chodził. Nie spotka się go tam. Jest powiedziane, szatan jako lew ryczący chodzi, szukając kogo by pożar. Tutaj powiedziane, tego lwa tam nie będzie. Żadnych ani szatan, ani demoni nie będą mieli nic w Królestwie Bożym do powiedzenia. Będą odsunięci, odseparowani i to będą naprawdę błogosławione czasy, bo tego wpływu na ludzkość oni nie będą mieć. I to jest to wspaniałe zapewnienie, że tak się właśnie stanie. I teraz zobaczmy, jak w takim razie oprócz tego, co będzie zapewnione dla człowieka, będzie wyglądała sama ziemia. Do jakiego stanu będzie przywracana. Oczytajmy sobie jeszcze Izajasza 31 rozdział, a werset 1. Może ktoś, kto ma Biblię Gdańską. Proszę bardzo. Proszę Cię bardzo.
Biada tym, którzy wstępują do Egiptu o pomoc, a na koniec polegają i ufają w bożach, że wiele i biednych i samotni bardzo, a nie oglądają się na świętego Izraelskiego.
A czy to jest na pewno Izajasz 35:1? A ja tak powiedziałem? To przepraszam bardzo. Przepraszam, to się, ja się przejęzyczyłem. 35:1. Tak, 35:1.
Będzie z tego nic.
Czyli zobaczcie, w sposób literalny również tak będzie się działo. Pustynia zakwitnie jako róża. do tej pory człowiek był przyzwyczajony do tego, że rosną mu chwasty, że są szkodniki, że właściwie jak coś posieje, to szybciej mu chwast w tym miejscu urośnie, bez podlewania, bez pielęgnacji. A to jest powiedziane, że to zakwitnie jak róża. A więc zobaczcie, skoro nie będzie szkodników, skoro nie będzie chwastów, to jakie będą plony? Na pewno wspaniałe i obfite. I wtedy nie będzie problemu, jak niektórzy mówią, a to może nie starczy żywności dla tych wszystkich ludzi, którzy zostaną zbudzeni z grobu. Starczy lud, na pewno dla nich również. Jak myślicie, jaki będzie klimat? Czy będą takie potężne skrajności, minus 70 i plus 70 stopni? Ja myślę, że na pewno nie. Będzie na pewno klimat bardziej umiarkowany. A przede wszystkim nie będzie takich rzeczy, które w tej chwili bardzo dokuczają człowiekowi, żadnych anomalii pogodowych. Słyszeliście na pewno o takie słowo El Niño jest wymieniane jako coś, co bardzo dokucza człowiekowi, jako taki prąd powietrza, który powoduje tak potężne zmiany, że tam, gdzie przedtem były susze, to teraz są powodzie. Gdzie nigdzie nie widzieli śniegu, to teraz są mrozy. Ale to jest wszystko przygotowanie do królestwa. I teraz zobaczcie, mówiliśmy, czy człowiek był w doskonałych warunkach ziemskich. I to również restytucja zapewnia naprawienie wszystkich rzeczy, a więc również naprawienie tego, co jest na ziemi. A dlaczego mówimy naprawienie? No bo zobaczcie, czy człowiek mądrze postępuje i postępował wobec swojej planety? Bardzo wiele się teraz mówi o ekologii. Ziemia jest zanieczyszczona, brudna, i powietrze, i woda, wszystko naprawdę jest bardzo zanieczyszczone i tego już w przyszłości nie będzie. Ale jak myślicie, czy Bóg to w sposób cudowny, tak jak to czasami w bajkach jest, weźmie czarodziejską różdżkę, przyłoży do ziemi i ona się zamieni w raj? Kto to będzie wszystko robił? Aniołowie? Będą to robić ludzie. Tylko, że Bóg im powie, jak to mają robić, jak to mają wykonywać. Bo ludzie mają doprowadzić z powrotem ziemię pod opatrznością pańską do doskonałości. I Izajasz 11, rozdział, werset 6 i 8 mówi nam również, jak będzie wyglądał stosunek człowieka do zwierzęcia. Kto by odczytał Izajasz 11, rozdział, werset 6 i 8? Proszę bardzo.
Będzie mieszkał z nim parankę, a lampa tylko z ręcem będzie leżał. Także tyle jeszcze ludzie i karmię źródła z pospołu będą, a małe dzieci będą ich będzie. A dzieci stące będzie grało nad dziurą żmijową, a te, które odstawione jest, musi ręką swoim do dziury bezbrzeszkową.
Dziękuję bardzo. A więc zobaczcie, to co w tej chwili jest niemożliwe, trzeba uważać na zwierzętach, mogą nam wyrządzić krzywdę, nawet zwierzęta domowe. A tutaj jest powiedziane, że zwierzęta również będą wobec nas przyjazne. Że będzie to przywrócenie tego stanu rzeczy, który był właśnie w Edenie, kiedy człowiek żył w przyjaźni ze zwierzętami. Żadne zwierzę mu nie dokuczało, nie było żadnego zagrożenia. I te sytuacje, które mamy tutaj powiedziane, to nawet czasami się widzi na takich obrazach, które piękny sposób to wyobrażają. Widzimy potężnego lwa, dziecko, które jest oparte o tego lwa i baranka obok. Wszyscy w pokoju, żadnej walki, żadnego wzajemnego zjadania się. A zobaczcie, czy to nie brzmi jak bajka? Na pewno brzmi jak bajka. To jest niewyobrażalne w tej chwili. Ale tak kiedyś będzie, bo skoro Słowo Boże nam to obiecuje, to na pewno tak się wypełni. I drodzy, już bardzo króciutko kilka innych rzeczy, które są związane właśnie z tym wspaniałym stanem restytucji. U Izajasza w drugim rozdziale, w wersecie 4, już nie będziemy czytać, jest powiedziane werset, który, o ile pamiętam, chyba na budynku, no może nie ten, bo tam jest chyba z Michasza, ale ten sam kontekst jest podany, który dotyczy tego, że przekują miecze na lemiesze. Że nie będzie już wojny, że nie będą się szkolić, gotować ku wojnie, że będzie wieczny pokój na kuli ziemskiej. Że wyobrażacie sobie taki stan? W tej chwili włączymy radio, włączymy telewizję, weźmiemy jakąkolwiek gazetę, czytamy o wojnach, o konfliktach, o zabitych, o rannych. Weźmiemy, interesujemy się dziejami Izraela i tylko codziennie w telewizji widzimy, ci złożyli, podłożyli bombę, ci ostrzelali. I tak na zmianę codziennie. Tego już nie będzie. I co najważniejsze, nikt się nie będzie szkolił również do tego. Nie wiem, czy wiecie, ile ludzkość wydaje na zbrojenia w ciągu roku. Ktoś powiedział w ten sposób, że gdyby wziąć te wszystkie pieniądze, które w ciągu roku ludzkość wydaje na zbrojenia, to starczyłoby dla każdej rodziny na kuli ziemskiej na piękną, wspaniałą willę z basenem. Wyobraźcie sobie to? Dla każdej rodziny na kuli ziemskiej piękną willę z basenem. Ktoś to inaczej przeliczył. Zbudujmy autostradę na całą kulę ziemską, te 40 tysięcy kilometrów, i pokryjmy ją paroma centymetrami złota. Ten sam wydatek. Zobaczcie. Nawet gdyby tylko z ludzkiego punktu widzenia ograniczyć te wydatki i przeznaczyć je na dobro ludzkości, to czy wymaga wielkiej mądrości coś takiego? Ludziom się to nie udaje. To tylko mądrość Boża będzie w stanie to zaprowadzić. I jeszcze tylko jedna wspaniała obietnica, o czym już troszeczkę wspominaliśmy. Ewangelia Jana, 10 rozdział, werset 16, daje nam takie zapewnienie, że będzie jeden pasterz i jedna owczarnia. Dlaczego to takie ważne? Tak jak powiedzieliśmy, ludzie w tej chwili się miotają. Każda religia, nauka, kościół, sekta głosi: u nas jest zbawienie, przyjdź do nas i my cię wyślemy do nieba. Ale drodzy, zobaczmy, tu jest powiedziane, że w przyszłości będzie taki czas. Będzie jeden pasterz, nasz Pan Jezus Chrystus, i jedna owczarnia. Nie będzie kilka różnych owczarni. Nie będzie się mówiło, że ten pasterz ma rację albo tamten. Tego nie będzie. Będzie pełna jasność, co jest prawdziwą religią. Nie będzie żadnych fałszywych religii, żadnych fałszywych owczarni, i wszyscy będą doskonale rozumieć to Słowo Boże. Ale drodzy, jak już powiedzieliśmy, chociażby Izajasz mówił, że to będą rządy laski żelaznej. Dlaczego ja to podkreślam? Dlatego, że Bóg każdemu człowiekowi dał i nie zabierze mu wolnej woli. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że w tych wspaniałych warunkach będą również tacy, mam nadzieję, że nikt z nas się wśród nich nie znajdzie, którym się to nie będzie podobać, którzy będą się buntować. I otóż Izajasz 65 rozdział, werset 20, mówi o czymś bardzo przykrym. Odczytajmy sobie ten werset. Izajasz 65, a werset 20, kto by nam odczytał? Proszę bardzo, Ania się zgłaszała pierwsza. Proszę. Czyli zobaczcie, tutaj w bardzo proroczy sposób jest powiedziane, że co 100 lat ci ludzie, którzy nie będą czynić żadnego postępu, nawet zewnętrznie się w ogóle nie zmienią, będą zatwardziali w tym, że im się to nie podoba, nie chcą, Bóg ich nie będzie zmuszać do tego, żeby żyli w Królestwie Bożym. Jest powiedziane, że będzie ich wytracał. Co 100 lat. Bardzo przykra rzecz, ale nikt nie zmusi ich do tego, żeby żyli w tych pięknych i wspaniałych warunkach. Jest też również powiedziane o tym, że w objawieniu w 20 rozdziale, w wersecie 7, na zakończenie ludzkość będzie poddana ostatecznej próbie. Kto by nam odczytał objawienie, 20 rozdział i werset 7? Tam jest początek tego, ale tylko jeden werset sobie odczytamy. Ewelina, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. I zobaczmy, to jest początek pewnego opisu. Skończy się tysiąclecie i teraz Bóg wypuści szatana. Ktoś powie, no po co? Otóż drodzy, zobaczcie, teraz będzie czas próby, czy wszyscy osiągnęli faktyczną doskonałość, czy też nie. Skorzystali z tych błogosławieństw, czy też tylko zewnętrznie uczynili jakieś zmiany, a wewnętrznie nadal są przeciwnikami Królestwa Bożego. I w tym okresie czasu szatanowi będzie dana możliwość wypróbowania całej ludzkości. Spróbowania, czy wszyscy tak naprawdę przeszli proces restytucji. Bo to przecież, jak powiedzieliśmy, jest cały proces dochodzenia do doskonałości. Czy tylko zewnętrznie są tacy grzeczni, układni i sprawiedliwi? A w sercach nie? Czy również i serca są gotowe? I ten proces zakończy się wydaniem ostatecznego wyroku. Ale to nie będzie właśnie taki sąd kapturowy, że nikt nie wie, dlaczego ten jest skazany na śmierć, a ten do życia. Wszyscy ludzie się objawią. Jeżeli staną po stronie szatana, objawią się, że są niestety jego zwolennikami. I będą musieli znaleźć się niestety w klasie tych, którzy będą skazani na karę, której śmierci. Ale drodzy, nie chciałbym tak bardzo smutno kończyć tego wykładu, bo jak powiedzieliśmy, to przecież ma być wykład o restytucji, o tej wspaniałej nadziei i obietnicy. Ja chciałbym zakończyć takim wersetem, który pozostawia jeszcze olbrzymie pole do naszej fantazji, bo myśmy mówili o czymś, czego tak naprawdę nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Człowiek doskonały, ze zdolnościami doskonałymi, piękna, czysta ziemia, nie ma wojen, nie ma chorób, nie ma niczego, nie ma śmierci. A 1 Koryntian, 2 rozdział, a werset 9 daje nam wspaniałe zapewnienie, o którym ja mówię, że pozostawia olbrzymie pole do naszej fantazji, wyobraźni. Bo co byśmy sobie wymyślili najwspanialszego, że kiedyś tak będzie, to i tak Słowo Boże mówi w ten sposób. Ja już odczytam ten werset. 1 Koryntów 2, 9 mówi tak. Głośmy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co nawet jest powiedziane, i do serca ludzkiego nie wstąpiło. A więc zobaczmy. Przekracza to nasze możliwości jakiegokolwiek zrozumienia. Nie widzieliśmy czegoś takiego, takiej doskonałości. Nie słyszeliśmy o czymś takim. Nawet nie jesteśmy w stanie sobie pomyśleć o takiej doskonałości. Ale zobaczmy, jest powiedziane, to Bóg przygotował, zwróćmy uwagę, tym, którzy Go miłują. Nie wszystkim ludziom, tym, którzy Go miłują. Dlatego też, drodzy, życzę Wam wszystkim, abyśmy my wszyscy, jak tu jesteśmy, stali się udziałowcami tych wspaniałych obietnic i nadziei. Żebyśmy się znaleźli w tym okresie restytucji, żebyśmy przeszli cały ten proces i na końcu mogli zobaczyć to, czego oko nie widziało, czego nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, radować się w Królestwie naszego Pana. I tych łaski błogosławień z Wam wszystkim z całego serca życzę, jak i sam pragnę, i na tym kończę.